Zaczynamy. Moi drodzy, ja bym troszeczkę to dzisiaj odwrócił, ponieważ mamy tu odnośnie tej niepełnosprawności, sprawy bieżącej i tak dalej. Tylko, ponieważ to nie był próbny alarm w Czeladzi, tylko to był alarm normalny, chciałbym, ażeby Pan był łaskawy tak w 5 minutach pokazać to wszystko, jak to wyglądało i czy były jeszcze jakieś uchybienia, czy były uchybienia jakieś formalne, czy były jeszcze inne. I zarówno, jeżeli chodzi o pana komendanta, który też tam ze swoją ekipą działał, żebyście państwo tak po 5 minut pokazali, przybliżyli nam to, bo co innego jest alarm trudny, to jest taki mniej więcej, jak to kiedyś malowali trawę na zielono przed przyjazdem jakiegoś dygnitarza. Natomiast jeżeli okazuje się, że jest alarm taki, że trzeba opuścić dany budynek, no to są dwie różne rzeczy. Ja taki alarm miałem w szpitalu, gdzie syn jakiejś mamuli nie został puszczony na oddział, no bo się zbyt pijany, ale wydało mu się, że miał numer telefonu do szpitala i zadzwonił i powiedział, że podwoił bombę. No, tutaj też na dzień dzisiejszy dość łatwo się chyba potrafi znaleźć winowajcę. Ja tu nie mówię, żeby go wsadzić do więzienia 25 lat, ale ten tatuś, który go ma takiego synusia, to powinien mu się tak dobrać do pewnej części ciała, żeby tam ten syn pamiętać do emerytury. Bo nie są żarty. Wiele dzieci powinno tam płakać, wiele dzieci wychodziło, może nie tyle półnagie, bo tam jak ktoś jest na sali gimnastycznej gdzieś, no to przecież nie jest w żadnych kurtkach. Proszę bardzo, przed panem.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na początek chcę powiedzieć, że ja nie byłem obecny w tym miejscu i w tym czasie.
Nie musi Pan być.
Mogę natomiast, ale żebyśmy mieli jasność sytuacji. Natomiast mogę Państwu powiedzieć, jak to powinno wyglądać i porównać z relacją, którą czytałem na ten temat.
Rozumiem.
W ten sposób. Rozróżniamy 3 rodzaje przeprowadzania ewakuacji. A w prosty sposób rozróżniamy 1, 2 i 3 sposób przeprowadzenia ewakuacji. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z 1 stopniem. To znaczy jest to ewakuacja, która musi być przeprowadzona natychmiast. Bez zastanowienia. Musi być osoba, która podejmie decyzję o ewakuacji i ta ewakuacja musi być przeprowadzona natychmiast, ponieważ mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa, zdrowia i życia osób znajdujących się w danym obiekcie. I tak najprawdopodobniej było. Pierwsza czynność, która jest wykonana, to jest telefon pod 112 numer, prawda? Albo jak to woli 997, bo to są te służby, które nawzajem się uzupełniają. W momencie, kiedy oni przyjeżdżają, to znaczy albo przyjeżdża straż, albo przyjeżdża policja, albo przyjeżdżają jednocześnie, może się pojawić już również pogotowie, ponieważ nie wiemy, jakie będą konsekwencje tej informacji, która została w naszym konkretnym przypadku do szkoły przekazana. W naszym prawodawstwie wygląda to w ten sposób, że pierwsza jednostka ratownicza, która się pojawi na miejscu zdarzenia, to dowódca tej jednostki ratowniczej przejmuje kontrolę nad całym zdarzeniem. Chyba, że dojdzie do wniosku, iż kłóci się to z kompetencjami tej formacji, którą dowodzi i przyjeżdżająca następna przejmuje, ale to jest na zasadzie porozumienia między nimi. Także służby ratownicze zostały powiadomione, decyzja o przeprowadzeniu ewakuacji została podjęta i ewakuacja była przeprowadzona. Była przeprowadzona, ja to przyniosłem, żeby Państwu to powiedzieć, wytyczne burmistrza miasta na każdy kolejny rok kalendarzowy i już od lat burmistrz w tych wytycznych zobowiązuje wszystkich dyrektorów, właścicieli, administratorów, przedstawicieli firm do tego, żeby przynajmniej raz w roku ćwiczyli ze swoimi załogami ewakuację z zagrożonego obiektu. Kłóci się to troszeczkę z prawem przeciwpożarowym, ponieważ jak Państwo wiecie, tam jest 50 osób, ten próg, prawda, że powyżej 50 osób ćwiczymy, poniżej 50 osób nie ćwiczymy. Ale tutaj nie licząc pracowników, mamy uczniów, mamy dzieci, jeżeli chodzi o przedszkola, także tu nie ma absolutnie dyskusji, ćwiczenia są przeprowadzone. Uczniowie zostali wyprowadzeni na zewnątrz. Było wskazane miejsce, gdzie jest biurka. Potem następuje kontrola wszystkich pomieszczeń, prawda? W tym przypadku mogą to być skrzydła, piętra, gdzie nauczyciele są odpowiedzialni za poszczególne swoje odcinki. Sprawdzają, czy wszyscy opuścili obiekt. Jeżeli młodzież jest na zewnątrz, nadal pozostaje pod opieką pedagogów i nadal za całość odpowiada dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez dyrektora. To jest sprawa jasna. W stałym kontakcie dyrektor powinien pozostawać z dowódcą, który prowadzi akcję ratowniczą. Tak to powinno wyglądać. Wiem, że był tam, zresztą tak jak pan przewodniczący wspomniał, w urzędzie też mieliśmy ewakuację i też był pies. W centrum handlowym M1 sytuacja była w szpitalu wspomnianym, prawda? Także jak to powinno wyglądać pod względem formalnym, prawnym i wykonywanym przez zawodowców, no to mieliśmy już okazję to widzieć. Kwestią tylko pozostaje taki aspekt, nad którym wydaje mi się trzeba by się zastanowić, co jeżeli czas oczekiwania na zakończenie akcji ratowniczej się przedłuża. Bo tak jak wspomniałem, ten poziom pierwszy to jest natychmiastowa ewakuacja i najprawdopodobniej liczy się powiedzmy tam no, góra dwie godziny, że wracamy z powrotem, prawda, po sprawdzeniu i tak dalej. Druga no to jest powiedzmy, a trzecia to już w skali całego miasta, prawda, jak burmistrz zarządza, gdybyśmy mieli zagrożenie powodziowe, no to wtedy już osoby ewakuowane to są tysiące ludzi. To już nie jest tam powiedzmy. Ale wracam do wątku. Mianowicie no, trzeba by się zastanowić nad tym, co wtedy, jeżeli to się, czas się przedłuża, tak? No, mamy rejon, młodzież, pedagodzy są zgrupowani w jednym miejscu. Zasada jest taka, że nauczyciele albo sekretariat, dyrektor posiada numery telefonów do rodziców, opiekunów, uczniów domu szkoły, prawda? I pierwszą rzeczą, którą się wykonuje, to jest kontakt z rodzicami i opiekunami. Jeżeli jest taka możliwość, przyjeżdżają i odbierają. Oczywiście muszą potwierdzić, że dziecko, prawda, bo sytuacja mamy szczególną, więc tutaj nie można zwracać uwagi, zresztą Państwo wiecie, nieraz było w środkach masowego przekazu. Nie może się tak dziać, że a ja tą tam już znam, to niech sobie. Nie, tu już musi być dokładnie wszystko decyzyjnie ustalone. Kto odebrał dziecko. Natomiast wszystkie pozostałe, które nie mają takiej możliwości, tutaj z panem naczelnikiem rozmawialiśmy na ten temat, będą rozdysponowywane do najbliższych obiektów placowych oświatowych. W tym konkretnym przypadku mamy, co prawda jest to obiekt własnością starosty, znaczy powiatu, prawda? Myślę tutaj o szkole specjalnej, ale najprawdopodobniej nie mielibyśmy żadnych problemów, żeby tam powiedzmy grupę dzieci.
To jest sala gimnastyczna.
Tak jest, oczywiście. Po drugiej stronie w środku osiedla mamy przedszkole, prawda? To jest następny obiekt, gdzie można spokojnie z grupą uczniów się udać, a kolejny obiekt to jest szkoła pracowników społecznych. Co prawda to jest własność wojewody, ale też możemy bez problemu, ja myślę, że wojewoda się nas nie obrazi, ani żadne służby wojewódzkie, jeżeli porozmawiamy z dyrekcją i pozwoli nam umieścić te dzieci. I nadal, i to już kończąc, i nadal, jeżeli część poszła do domów z opiekunami, rodzicami, część jest w tych, pozostało się w tych miejscach, nadal muszą mieć zapewnioną opiekę nauczycieli. To nie ulega wątpliwości. Jeżeli ten czas oczekiwania będzie jeszcze dłuższy, no to możemy tutaj zdecydować o tym, że dowozimy powiedzmy posiłek i tak dalej. Mamy na to środki jako zarządzanie kryzysowe, czy herbatę i to takie rzeczy możemy przygotowywać. Tak to wygląda. I tak jak mówię, nawiązując do relacji, którą czytałem, najprawdopodobniej tak wyglądało, bo pojawiła się jeszcze kwestia tego rodzaju, proszę Państwa, istotna w sumie. Czy w takich sytuacjach należy za każdym razem powoływać, i tutaj chciałem sprostować, Nie ma w Polsce czegoś takiego, co się nazywa sztabem kryzysowym. Są posiedzenia zespołów zarządzania kryzysowego. Sztab kryzysowy wymyślili sobie dziennikarze. Taki skrót myślowy, powiedzmy, którego używają. Otóż w ustawie o zarządzaniu kryzysowym jest wyraźnie napisane, że o tym, czy zespół zarządzania kryzysowego się zbiera, czy nie, decyduje zawsze burmistrz miasta. W zależności od tego, z jaką sytuacją mamy do czynienia. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z przygotowaniem do trzeciego stopnia ewakuacji, prawda, czyli dotyczyłoby to jakiejś części miasta, no to tutaj nie ma o czym dyskutować. Zespół musi się zebrać, bo to jest nagromadzenie dużych sił i dużych środków po to, żeby tą ewakuację zrealizować. Natomiast w przypadku pierwszego, to tak jak mówię, nawet przyjmuje się taką możliwość, dopuszcza się taką możliwość, że ta ewakuacja pierwszego stopnia w jakiejś części może być samoczynna, samorzutna. Czyli poza kontrolą, powiedzmy, dyrektora, dzieci by wychodziły, albo nauczyciele by sami decydowali, że jest jakieś krótsze wyjście, powiedzmy, w jakimś skrzydle i tak dalej. Dziękuję za uwagę.
Pan był?
Nie byłem tam w tym dniu. Kierujący tą akcją, że tak powiem, nie potrzebował naszej pomocy, bo tak zawsze jak potrzebuje pomocy, to czy Centrum Powiadamiania, czy Państwowa Straż Pożarna, jeżeli jesteśmy potrzebni do nawet głupich śmietników zabezpieczenia, to jesteśmy wzywani. W tym wypadku będąca na miejscu policja i Państwowa Straż Pożarna stwierdziła, że jest na tyle środków, na tylu ludzi, że byliśmy tam po prostu niepotrzebni, robiliśmy inne zadania w tym czasie. Także o tym zawsze decyduje kierujący akcją. I tak jak w tym momencie tam dowodził, w pierwszym etapie dowodził policjant na czas poszukiwania, bo taka jest zasada, że jeżeli jest zagrożenie wybuchem bombowym, jeżeli tak jest, pada hasło, mieliśmy ten sam przykład w szpitalu, to w pierwszej kolejności na czas przeszukiwania dowodzi policjant. A potem, jeżeli policjant stwierdza, że jest bezpiecznie, przejmuje dowodzenie Państwowa Straż Pożarna czy ktoś inny z upoważnionych służb. Jeżeli już coś się wydarzy, to wtedy zawsze bezwzględnie rządzi Państwowa Straż Pożarna i wszystkie służby wykonują polecenia kierującego akcją.
Dziękuję. Czy Państwu, czy Państwo zadawali jakieś pytania? Proszę bardzo, Panie.
To znaczy, dla mnie racja jest oczywista, tylko zastanawiam się, w którym momencie możemy w jakiś sposób zadziałać. No bo tutaj jasno wynika z tego, że dyrektor do pewnych formalności w zasadzie prawidłowo. Problem zawsze nam się tu będzie pojawiał i takie zawsze, no, takie logiczne jakieś wytłumaczenie, co w momencie, że ja na przykład, bo ja nie wiem, czy był telefon, że na przykład bomb jest o podłożony ładunek i on wybuchnie, nie wiem, za godzinę czy za pół godziny, no bo tak jest niestety w tych procedurach, że tam rozmawiając z delikwentem, z tego co pamiętam, trzeba było przedłużać rozmowę.
Jest sposób prowadzenia dialogu z
służbą. Dialogu, tak, czy wyciągnąć jakąś informację, która może pomóc przykładowo właściwym służbom. Teraz nie wiem, czy faktycznie, bo zachodzi pytanie, kiedy, jak długo mają stać na tym, tak jak pan powiedział, tak? Te dzieci. Godzinę,
to znaczy,
godziny, no sprawdzone jest to, że
przyjeżdżają służby.
O tym decyduje, tak, o tym decyduje do cała
siła. No dobrze, ale na przykład proszę mi powiedzieć teraz tak, po sprawdzeniu budynku, że jest wszystko ok, po czekaniu właściwie czasu, zajęcia były kontynuowane, czy też nie?
Jeżeli jest decyzja prowadzącego akcję ratowniczą, że można wchodzić do budynku, to jest tak samo jak z masowym budowlanym. No. Jeżeli mamy pożar, prawda? Przyjeżdża inspektor Wdowicki, dzwonimy do Wdowickiego, wiele akcji było takich wczoraj. On przyjeżdżał, bo możecie wchodzić mieszkać. Tak samo tutaj. Jeżeli pies i obeszli cały obiekt, no więc można sobie w przybliżeniu, jaki czas im to zajęło, prawda? Jeżeli tam było 13, o 15 chyba z groszami już akcja była zakończona. Czyli mniej więcej jak 2 godziny, tak? To jest duży obiekt w porównaniu z innymi szkołami w naszym mieście. No więc ja zakładam, że 2 godziny to jest ten maksymalny, tylko należy sobie zadać pytanie, co by było, gdyby było minus 20, prawda? No to tak jak mówię, mamy niedaleko te obiekty, te placówki, do których można spokojnie z uczniami się udać.
A tutaj w tym momencie były zajęcia obserwowane, czy były już?
To nie już 15 coś, to zajęcie nie
było. To już jest w zasadzie tak.
Po zajęcia.
Ja chciałam tylko dobrać odpowiedzi od reakcji więcej, czy dzieci zdążyły się ubrać, czy nie. Pytam dlatego, że w szkołach mamy zawsze alarmy trudne. Te alarmy są...
Wiem, bo Państwo piszecie do mnie.
Tak, jest pięknie, słonecznie. Wiemy, nauczyciele wiedzą, którymi wyjściami wychodzą. Panie Woźno otwierają nam te wyjścia. Każdy wie, czy prawą, czy lewą, czy dołem, czy górą. I naprawdę to wychodzimy w tym, w czym jesteśmy.
No też tak wychodzili uczniowie.
Dokładnie tak.
Dokładnie tak.
Jeżeli przez akcja się tak. Właśnie jak teraz, sala kinestyczna jedna, druga i dzieci porozbierane, wszyscy po już porozbierani na ten dwóch nie zdążyli się ubrać.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no więc ja uważam, że spróbujmy robić ćwiczenia w miesiącach, prawda? Nie za związanie. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało.
Nie, bo pytanie zasadnicze, czy wtedy oni idą, no bo to jest logika.
Nie idą do szatni, przepraszam. Nie wychodzą w szatni, gdyż dzieci były bezpośrednio wyprowadzane, uczniowie z budynków. Były też na sali gimnastycznej. Nauczyciele, chociaż sami się przyznawali, że nie, że zrobili to nieprawnie, ale oni zbierali z szatni i z szatni tej, przy sali gimnastycznej i z szatni.
Jakiekolwiek
ubrania, żeby dzieci mogły się ubrać. No oczywiście. Także jedyny problem był z butami, bo były dzieci w trampkach. Ale tak, nie, były w kurtkach, były po ubier. Tak, tak. Ja byłam tam, więc dzieci nie tam. I oczywiście, tak jak tutaj kolega mówił, byli rodzice na bieżąco powiadamiani, te młodsze dzieci były bardzo szybko odbierane i również dzwoniono do gimnazjalistów, bo niestety, ale w takiej sytuacji nie można młodzieży puścić do domu samodzielnie, tylko czeka się na odbiór rodziców albo na zakończenie lekcji. I te dzieci, które, ci uczniowie z gimnazjum, które miały lekcje, jak rodzice nie odebrali, to czekały. A część dzieci, tych najmłodszych, które chodzą na świetlicę, zostało zaprowadzonych razem z wychowawcą świetlicy do przedszkola 7.
A tak, to się działo też tej konsekwencji. Czy ci młodzi ludzie, którzy zadzwonili, jakieś konsekwencje oni lub rodzice, że
rodzice na pewno
nic się nie dzieje i potem następne telefony, albo taka woda, fajnie.
Jeśli chodzi o nieletnich, tutaj wszystkie sprawy prowadzi sąd rodzinny. Tutaj ani policja tylko wykonuje polecenia sądu i te wszystkie sprawy, które dotyczą nieletnich, prowadzi sąd rodzinny.
Ale będzie to dopuścić.
Informacja na ten temat
powinna
być psychiczna oddziaływać.
Ja mam pytanie teraz. Kto składa wniosek, zawiadomienie?
Dyrektor szkoły? Dyrektor szkoły złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Tak, był na
policji.
Można pójść, rodzic może pójść w skarpetkach po takiej akcji.
No będzie obciążony kosztami.
To jest to przykre, ale dobrze byłoby to nagłośnić.
To znaczy informacja taka powinna być.
Na pewno, ja przypuszczam, że...
W jaką czerani, czy gdzieś, co w związku z tym, żeby każdy się zastanowił, tak?
Tu decyduje o tym sąd.
Myśmy spotkali się na naradzie z dyrektorami i wszyscy dyrektorzy zostali zobowiązani do przeprowadzenia lekcji wychowawczych na ten temat, do przeprowadzenia apelów z uczniami właśnie, żeby przede wszystkim powiedzieć, jakie są konsekwencje takich nieprzemyślanych i, no, i głupich żartów.
Tym bardziej, przepraszam, że w tej chwili mamy już środki techniczne, a szczególnie w służbach ratowniczych, że wiemy, z jakiego numeru został wykonany telefon i to nie jest naprawdę problem, żeby zlokalizować. Czy właściciela, czy miejsce, z którego został ten telefon wykonany?
Ale to wszystko się błyskawicznie działo. Telefon został zlokalizowany, uczniowie bardzo szybko trafili na policję. No i akcja naprawdę, jeśli chodzi o te wszystkie służby, policję, straż pożarną, pogotowie również było, no były bardzo sprawnie przeprowadzone. Był pies, przeszukiwał. Nawet ze strony szkoły też nie widzę tutaj żadnych uchybień, bo zgodnie z procedurami szkoła wszystko.
Tak, jak żeśmy ćwiczyli.
Tak, tak.
Czy ktoś z tym? Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Za te informacje. Ja słyszę głowę. Panowie, panie.
A zawsze panie mają pierwszeństwo.
Panie pierwszeństwo do posiedzenia z nami dłużej, bo tej wersji się będziemy trzymać. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, temat dzisiejszej komisji jest taki, że osoby starsze i niepełnosprawne, utrudnienia i ułatwienia dla tych ludzi. Państwo otrzymali tekst, także państwo się przeczytali, przestudiowali, wszystko wiedzą. Natomiast panią prosił, żeby pani była łaskawa zrobić takie wprowadzenie 3-minutowe do tego tematu, ponieważ państwo się to opracowywali.
To może ja.
Tak.
Otóż oczywiście zwróciliśmy się do współpracujących instytucji i tych, które są wymienione, by w swoim zakresie i stowarzyszeń wykazały, z jakimi problemami się borykają, a z jakimi już nie. Jak widzicie państwo, tu zgłosiły się przede wszystkim te stowarzyszenia, które mają w statucie działalność na rzecz osób starszych, boże niepełnosprawnych i starszych, jak również instytucje, których zadaniem jest aby takie bariery wyeliminować. Tutaj ja z panią naczelnik rozmawiałyśmy też, bo pojawił się po raz drugi rok z rzędu taki jakby, nazwałam to problemem, bo dla stowarzyszenia oczywiście to jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psychoruchowym, chodzi o budynek przy Norwida 11. Tam pani prezes tego stowarzyszenia, pani Miodek, zgłaszała, że no, dużym problemem jest poruszanie się po schodach przed wejściem do budynku. Trwa oszacowanie wartości, ile kosztowałoby to, jakich prac wymaga CTBS, to w tej chwili wykonuje. Natomiast pan burmistrz po zapoznaniu się z tym materiałem powiedział, że jak już będzie ten koszt oszacowany, to najprawdopodobniej po prostu kosztem w ramach naszego budżetu te poręcze będą zainstalowane. Czyli to, co najbardziej doskwiera w tej chwili temu stowarzyszeniu, zostanie, myślę, że w najbliższym czasie wyeliminowane. Jeżeli chodzi o inne instytucje, to są instytucje tu tak na naszym terenie, jakby Prym, w tym Wiodło, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Będzinie, ponieważ oni statutowo i ustawodawczo zajmują się kwestiami osób niepełnosprawnych. Tak naprawdę to poprzez nich i za ich udziałem wiele czynności należy wykonywać, bo oni jakby są zobligowani do tego, żeby w jakiejś mierze albo uczestniczyć w czymś, co ma związek z osobami z problemami ruchu niepełnosprawnymi, bądź też sami zabiegać o to, żeby pozyskiwać jakieś środki, czy tworzyć programy na skalę powiatu, żeby te utrudnienia wyeliminować. Tutaj w pewnej mierze też już i bardzo stara się wyeliminować pewne bariery nasza instytucja, jaką jest NZGK, i też państwo macie tu taką informację, że na bieżąco są poprawiane kostki, przejścia dla pieszych, czyli wyeliminowane są progi. Dla mnie też było pocieszeniem to, o czym państwo niepełnosprawni, stowarzyszenie mówią osoby z problemami wzroku albo niedowidzący, którzy jeszcze niedawno temu mówili o tym, że mają problem przejść przez przejście dla pieszych tam, gdzie nie ma sygnalizacji, oni nie widzą świateł, teraz już się to pojawiło. No też nadmieniają o tym, że no, ale to jakby nie do końca od nas zależy, że na wysokości oczu powinny się pewne napisy pojawić, żeby je widzieć. Nie wszędzie, no u nas jeszcze nie ma takiego zwyczaju, ale to dotyczy chyba całego kraju, żeby właściwie każdą nierówność zaznaczać jakimś żółtym oznaczeniem, żeby osoba niewidząca czy niedowidząca widziała. Oczywiście coraz więcej instytucji wprowadza taśmy, nie taśmy, maluje, oznacza, no ale jeszcze nie wszędzie to jest. Napisaliśmy również państwu o tym, że te instytucje, które pracują na rzecz niepełnosprawnych, czy z nimi pracują, mogą sięgać po środki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od lat jest realizowanych kilka programów i oczywiście no, to też nie jest tak, że wystarczy po nie sięgnąć, bo ja chcę. Trzeba sporządzić odpowiedni projekt i czasami, no niestety nie każdy projekt uzyskuje dofinansowanie, ale dużo organizacji pozarządowych szczególnie o takie pieniądze ubiega się. W naszym przypadku był okres czasu, kiedy myśmy jako powiat i gminy mogli pozyskiwać środki, ale to już lata temu, na wyeliminowanie właśnie barier, na zakupy samochodów, ale od szeregu lat najpierw badane są wskaźniki pewne gmin i tym tylko gminom, gdzie są bardzo niskie dochody, pozwala się po te pieniądze sięgać. W naszym przypadku niestety te pieniądze są coraz szczuplejsze i te programy na coraz mniejszym jakby zasięgu, w mniejszym zakresie dotyczą. No ze względu na to, że jesteśmy w takiej aglomeracji, gdzie uznaje się, że jednak aż tak źle finansowo nie ma. Niemniej jednak wszystkie organizacje i instytucje, które mają życzenie, bo one to już bez naszego udziału gminnego mogą takie środki aplikować.
Dziękuję bardzo. W tym zakresie proszę o pytanie.
Ja tutaj do tego pisam, bo w sumie tutaj pani już nam odpowiedziała, że po właściwym kosztorysie i pan burmistrz tam podejmie stosowną decyzję. No więc pytam się tutaj, dalsza część tej odpowiedzi, niezależnie od podwyższonego, no, to nie jest, no przepraszam, że... Że zobligowanie sądu stołecznego, zobligowane jest do prowadzenia naprawy we własnym zakresie. No przecież to już takie już chyba, no... No nie ma sensu, no już mówię.
Znaczy,
no,
pani...
Sprawa się ciągnie dwa lata.
Pani prezes w ogóle tak ze swojej strony jest organizacją pożytku publicznego, w związku z tym też pozyskuje środki z tego 1%. I ja rozmawiałam z panią Miodek właśnie w tej sprawie i mówiła, że te środki, które oni otrzymują poza tymi składkami, bo tak naprawdę z tego państwo żyją, inwestuje w ten budynek, bo wymieniono okna i tak dalej. No natomiast ta rzecz tytułu poręczy, no ja usłyszałam od pana burmistrza dzisiaj, że myślę, że państwo więcej nie będzie sytuacji, dlaczego, w której będziemy o tym mieli okazję rozmawiać.
Dlaczego pytam? Bo to nie jest problem, bo przecież ja na tym osiedlu mieszkam. No. Rozmawiam z panem przewodniczącym, mówię, nie byłoby problemu, żebym na przykład i zakupił czy sfinansował to, tylko kwestia jest natury technicznej, że to trzeba zamontować na odpowiedniej wysokości i jak się ktoś zapytał o adres, to teraz trzeba go niestety mieć. No, to nie jest tak, że to się zrobi systemem gospodarczym.
No, no pewne wymogi trzeba spełnić i w związku z tym jest teraz ta kwestia, bo zgoła prozaiczna rzecz, mimo wszystko, jeżeli ma być odpowiednie atesty, to wiadomo, jest już troszeczkę droższe. Ma powstać ten kosztorys, pan burmistrz zobowiązał państwa, którym się tym zajmują, żeby się to zadziało jak najszybciej, a ponieważ nie zakłada pan burmistrz, żeby to były koszty takie, że budżet gminy się posypie. W związku z tym poprosił, żebym ja po prostu przekazała państwu, że ten wątek już się raczej nie pojawi w naszych rozmowach.
Mogę, bo tu jest jeszcze coś takiego, że stowarzyszenie zobowiązało się do wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich niezbędnych prac remontowo-naprawczych w obrębie wykorzystywania nieruchomości, w tym również do wprowadzenia niezbędnych elementów ulepszenia budynku. I jest to nieprawda, dlatego że te papiery są z roku 2001. Stowarzyszenie ma to podpisać. Pani Asia Miodek dostała od nich umowę, przepraszam, dostała umowę od pani Ewy Kęczyk. Nie podpisała tych papierów, ponieważ nie jest w stanie robić prac remontowo-naprawczych, ponieważ nie ma pieniędzy na takie rzeczy. Wyremontowała łazienki, wyremontowane są okna, dach, nie jest w stanie, dach, bardzo ważny dach, nie jest w stanie naprawiać na bieżąco rzeczy, bo nie ma na to pieniędzy i nie będzie miała pieniędzy. 1% to jest za mała kwota, żeby to wystarczyło na wszystkie rzeczy. Tym bardziej, że te pieniądze raczej przeznacza albo na dofinansowanie wycieczki, albo na materiały, bo te dzieci, te mamy tam pracują cały czas. Ja zresztą ja też.
Ale my te nie znamy to właśnie, wiemy, no ile tam się dzieje.
Właśnie wczoraj jeszcze rozmawiałam z panią wiceburmistrz, więc dopytałam o szambo, bo tam było zagrożenie, że może ktoś wpaść. Powiedziała pani wiceburmistrz, że będzie z CTBS-u przyjedzie ekipa i kratki specjalne powstają, żeby nie zdać się doniczkami. Jeżeli chodzi o poręcze, jest problem tego rodzaju, że nie mają ich do czego przymocować. Więc tu muszą ukryć z innej strony, jak to rozwiązać.
Ale to jest
następna rzecz, budynek się sypie. Owszem, budynek się sypie, ale to jest najlepszy budynek dla stowarzyszenia, ponieważ mają tam salę, gdzie w jednej mogą mamy tworzyć, mieć szkolenia, w drugim pokoju mają dzieci sprzęt rehabilitacyjny, łącznie z garzankami, z kratką do ćwiczeń, z taśmami, z piłkami. Jest miejsce dla prawnika. Mają
otoczenie,
gdzie mogą robić grilla, gdzie mogą wyjść z dziećmi, pograć, pobawić się. Natomiast była propozycja, że wyremontuje się rynek 22, kamienica i te stowarzyszenia.
Ale nie,
to nie jest.
Nie, ja rozmawiałam, myśmy rozmawiały i to jest jakieś też nieporozumienie, bo rynek 22 ma służyć społeczeństwu czelaskiemu, z tego co ja wiem, i przede wszystkim, a to społeczeństwo to też są organizacje. I z tego co wiem, to te organizacje będą z niego korzystać, ale to nie jest taki obiekt, żeby przytulił pod swój dach i mieszkały tam i przebywały wszystkie organizacje, które potrzebują. Każda z nich potrzebuje innej infrastruktury. To jest teoretycznie nie do pogodzenia. Dla pani Miodek są ważne innego rodzaju pomieszczenia, układ, otoczenie, a dla innego stowarzyszenia będzie potrzebne jeszcze coś innego. Więc tu bardziej był zamysł taki z tego, co przynajmniej ja wiem, chyba że się coś w międzyczasie zmieniło, że to właśnie będzie służyć przede wszystkim organizacjom, bo one zrzeszają bardzo dużo ludzi, ale też i mieszkańcom, ale nie na zasadzie mieszkania.
To byłoby, żeby pani Miodek Stowarzyszenie tych właśnie osób z uposiedzeniem psychorowym by trzymała się do Lwida i tego przedszkola starego, bo to stare przedszkole i tamtych terenów, tylko że tam też by trzeba było jeszcze parę rzeczy zrobić, bo wiem, że są na przykład dziura na podłogi i krzesełka wpadają w podłogę, więc może w którymś momencie ktoś wpaść do piwnicy na przykład, może się tak zdarzyć.
Wiem, że pani Miodek jest w kontakcie tutaj z urzędem. Wiem też, znaczy po prostu się, bo tu jeśli chodzi o współpracę naszego wydziału z organizacją, to jest kwestia dotacji, działań społecznych, jesteśmy przeszczęśliwi. Natomiast lokale to jakby troszeczkę ktoś inny, ale no, interesujemy się organizacjami i wiem, że tam ta umowa, o której tu jest zmianka, to jest starą umową. Teraz jest do podpisania nowa, ale ona już nie mówi o utrzymaniu podobną.
Ale ja widziałam tą umowę, bo byłam w stowarzyszeniu, dostałam ją do ręki i była na sesji to samo. Zdanie było przeniesione ze starej umowy do nowej.
Myślę, że to jest kwestia negocjacji.
Więc właśnie ja też tak myślę, że to będzie raczej miasto w kosztach, bo oprócz tego, o co chodzi, stowarzyszenie nie jest własnością tego budynku, oni tylko z niego korzystają. I też nie mogą się zgłosić do PFRON-u, żeby PFRON-u zrobił to.
Bo nie są właścicielem.
O to właśnie chodzi. Także tylko wyłącznie.
Trzeba, tak, właścicielem być tym.
No, to ja to wiem. Także walczymy o
wszystko. Nie,
ale my też o to, żeby pani Miodek chciała w dobrych i godnych warunkach robić to, co robiła dotychczas. Tak, nam wydziałowi bardzo na tym.
Że tak mam listy, i cokolwiek by się działo w stowarzyszeniu, choćby nawet w nocy od drugiej jakiś alarm bombowy nie ten tak jest w stanie podejść, no bo ma to 3 minuty.
Ale oni tam są bardzo dużo, spędzają bardzo wiele godzin.
No, mieszkańcy tam też pilnują, bo też się interesują, zaglądają przez okienka, co się dzieje.
Ja wracając do tych osób niepełnosprawnych i z uporczością za przeproszeniem osła, powiem tak. Wszyscy ludzie, którzy ukończyli plus minus 70 lat, a 70 lat, 75 lat w szczególności, to już jest kwestią ustawy państwowej, gdzie nawet dostają dodatek pielęgnacyjny, to tych ludzi jest w Czeladzi kilkaset, żeby nie powiedzieć.
I będzie coraz więcej.
Parę tysięcy. Jeżeli państwo zdecydowało się, że dla tych ludzi ileś tam lat temu stworzyło warunki, że mają wolny autobus, tramwaj, a w wieku 75 lat nawet dodatek pielęgnacyjny 200 zł, to te wszystkie organizacje, o których żeśmy przed chwilą mówili, to jest niewiele, żeby nie powiedzieć pikuś, w stosunku do ludzi w mieście, którzy są niepełnosprawni, bo tak można to nazwać. To, że ktoś tam niby chodzi po ulicy, to nie świadczy o tym, że on jest w pełni sprawny. Cieszę się z jednego, że 40 lat do tyłu pani, powiedzieć paniusia, wstydziła się iść z laseczką. Pan wstydził się iść z kulą łokciową. Ktoś się wstydził jechać na wózku. Pojedyncze były. Dzisiaj weszliśmy, byliśmy zawsze, ale weszliśmy fizycznie jakby do Europy i te obrazki, które ja oglądałem lat temu, 30-40 w Londynie,
są tu.
One się u nas pokazały i jest ich coraz więcej. Jeżeli idzie starsza kobieta w Londynie na zakupy, to ona jedzie z wózkiem, ale ona tego wózka nie targa przez z jednego chodnika na drugi chodnik, a w środku jest ulica, tylko tam jest piękny, elegancki zjazd do ulicy i z powrotem wyjazd. Ona nigdzie go nie podnosi, żeby to było jasne. I to samo mówimy tu. Tam, gdzie są tylko możliwości, starać się, żeby to był ruch ciągły, nie zatrzymywany w pionie. I to jest podstawowy element. I drugim elementem to jest element, o którym mówimy, do nas się zwracają ludzie odnośnie tych uchwytów poręczy, tych piwnicach. I tu chciałbym, ponieważ burmistrz tam już 2 miesiące temu na sesji mówił, że będą tam apelować tam do spółdzielni, do naszych zasobów i tak dalej. Oczekujemy od Państwa, żeby Państwo byli poinformowani, poinformowali nas, jak to jest na bieżąco, jak to idzie na bieżąco, ile idziemy do przodu cały czas. Ile jest, ile idziemy na bieżąco. Bo to jest dla nas podstawowy element. Ludzie tam na ostoi, czy na taką, czy inną organizację idą, jest ich tam paręnaście, parędziesiąt maksymum. A do piwnicy starszych ludzi, szczególnie w blokach tych, które są między Grodziecką a Szpitalną, które tam były wybudowane 60 lat temu, czy 65, czy prawie 70, 70, nie, 65. Bo tak zaczęło się tu budować od tego, czy jak na wysokości Kwiatka, co pamiętam. To może nawet nie 60, no niech będzie, nie będziemy się upierać. To ci ludzie gro w tych blokach się zestarzeli. Część poumierało, część się zestarzało i część ma kłopoty duże, żeby wejść do własnej piwnicy. Bądź wyjść. Wiele ludzi, w momencie kiedy leżałem w szpitalu, zwracało się do mnie osobiście, że wylądowali w szpitalu ze złamanymi szyjkami kości udowej i się zawróciło w głowie, nie miała się czego złapać, bo tu miała świeczkę, bo się tam coś nie zapaliło i tak dalej, i tak dalej. Tysiące różnych rzeczy. Ja już tam nie będę opowiadał, że panie mają to do siebie, że też nie do końca panują na sytuację, bo jak pani ma tam 80 lat, wchodzi na stół kładzie stołek, na stołek kładzie taboret, bo tam w tym miejscu jest troszeczkę źle upięta firanka albo stola. No i nie można, nie, tak nie może być, bo jakby tak koleżanka przyszła i by to zauważyła, no to niesamowicie. No ale ponieważ co którejś pani tam się na tej wysokości zaczyna ten taboret chwiać, takie rzeczy to widzimy, ale to widzimy, jak występują w cyrku klauni albo kaskaderzy, gdzie zakładają stołek na stołek na stołku stołek i się wtedy robią tam ze dwa salta jeszcze w powietrzu. To jest co innego, ale ta pani to nie leci saltem na podłogę, tylko leci na stół, na różne krzesła, na różne jeszcze nie wiadomo rzeczy, jakie są w mieszkaniu i później ląduje na końcu w szpitalu. No i okazuje się, że jest szyjka w głowie kościół, do której poszła. Dlatego jeszcze raz wracam do tego. To są za poważne tematy, o których się nie mówi na co dzień, ażeby te tematy odpuścić. Bo nie po to suweren nas wybrał, żebyśmy te sprawy do końca nie załatwili. To są sprawy ważniejsze jak wszystkie inne. To są sprawy ważniejsze jak wszystkie inne. Bo to jest bezpieczeństwo starszych ludzi, których jest tu w mieście kilka tysięcy przynajmniej, we własnych domach. Tyle. To jest wszystko. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie mam już nic więcej. Czy Pani chciała zabrać głos? Nie. Dziękuję bardzo. Na tym zamykamy komisję dzisiaj i do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Natomiast Pani osobiście proszę, żebyście spróbowały uzyskać informacje.